powstał z niej szary komórki.
Tutaj znajduje się zapisek, że to wszystko to tylko komedia.
Poszło. Nagrywam.
A ja też będę praktykował coś takiego jak... Będę praktykował coś takiego jak włączenie timera, żeby widzieć dokładnie, ile nagrywamy.
A co, chcesz to do jakichś takich konkretnych wartości sprowadzić?
Słucham? Nie, tylko tak po prostu dla czystej wiadomości oraz moje ADHD po prostu będzie lubiło to, że dodatkowe cyferki jakieś tam przewijają się na ekranie. I to jest tylko tym spowodowane tak naprawdę. Fajnie, że nam się udało na tym ogarnąć. Może teraz będzie lepiej niż kiedy na Discordzie gadaliśmy. Czy te opóźnienia nie będą takie no właśnie.
Audio Dat Ninja. Podobno nowa technologia, która pozwala na streamowanie audio bez znacznych opóźnień.
Nie tylko audio.
No, ty twierdziłeś coś, że zerowe opóźnienia, ale no, zerowe na pewno.
Nie, wiadomo, że nie jest to zerowe, ale to po prostu najniższe, jakie się da.
Still better than Microsoft Teams.
wiesz co, tak, Teamsy mają nową wersję i są napisane na całkowicie na nowo napisane, więc tak.
To prawda, bo nie wiem, czy zauważyłeś, czy wiesz, ale miałeś, powiedz, Teamsy na Macu? Masz może?
No, korzystałem.
To Teamsy na Macu miały bardzo ciekawą właściwość, mianowicie były tak na dobrą sprawę po prostu przeglądarkową wersją, ale przerzuconą na aplikację, to znaczy były taką... Jeśli na Linuxie odpalałeś Teamsy, to dosłownie wyświetlało ci się takie samo okno jak w przeglądarce. No tylko bez możliwości wyszukiwania stron i tak dalej. Ale było widać, że to jest, tak wiesz, po chamsku po prostu przekopiowana wersja prosto z przeglądary.
A tutaj
widać, że jest już trochę z tym lepiej. Ta nowa wersja Teamsów jest w miarę spoko, no ale będę Teamsy tak czy inaczej jebał dla zasady.
No, zgadza się.
Tak wypada.
Wiesz co jest coś dla zasady? Dla zasady w Wadowicach każdy cukiernik powie ci, że zna recepturę na kremówkę, ale tak prawda jest taka, że nikt nie zna receptury na kremówkę, którą jadł papież.
Ale jak to?
No.
Czemu ten sekret umarł z papieżem? No przecież taka kul... No, co? Przecież te kremówki już za jego życia to musiały, wiesz...
Tak, ale no, jakby w sensie... Cukiernik, syn cukiernika, który najprawdopodobniej właśnie robił te kremówki, o których wspomniał Jan Paweł II, a tym bardziej podkreślmy, on dosłownie o nich wspomniał, jakby nie wiedzieć skąd potem się stało, że jakby jest to jego ulubiony, nie wiem, słodycz czy coś i zaczął być kojarzony z nim. Tak naprawdę jest tak wycięta ta wypowiedź, że tak...
To się nie wzięło przypadkiem z tego, że on po prostu powiedział, że po maturze poszedł z chłopakami na kremówki?
No tak, no i właśnie dlatego ludzie zaczęli brać to jakoś nie wiadomo jak do siebie. A po czym jeszcze jest lepsza sprawa, gdy już wszystko zostało przytwierdzone, że tak jest i chuj. Przez to, że na rocznicę śmierci papieża, co takiego się stało? Stało się to, że koleje polskie dawały pasażerom kremówki.
Pierdolę.
najbardziej polska sprawa po prostu.
Ale to jest jakby, dobre, bo nie musimy już robić cenzopap. Cenzopapy się piszą same za nas.
Tak. No i taka jest prawda, że No dokładnie to uświadomił mi ten materiał Mietczyńskiego, gdzie oglądałem, że właśnie robił kremówkę. Świetny materiał, polecam obejrzeć. No ale właśnie zaprezentował wspaniały artykuł, już, który był z 2005 roku, gdzie pani dziennikarz opisywała to, że jakby nikt nie chce zdradzić przepisu na kremówkę w tych Wadowicach, żaden z cukierników, ale każda ta kremówka różni się od siebie. Dlatego, że nikt nie wie
serio?
Dokładnie, jaka ona była.
Kurde, no. Ja lubię kremówki, zjadłem trochę w moim życiu, ale szczerze mówiąc, nie widzę jakiejś szczególnej różnicy między... Wiadomo, jedne są do dupy, inne są dobre, ale no, kwestia zrobienia dobrej kremówki to jest po prostu używanie dobrych składników. No, te, które są do dupy, no, to nie wiem, pewnie mają ten krem z Chin sprowadzony, co nie... z olejem.
Nie, właśnie, syropem, właśnie to jest inna jeszcze ciekawsza sprawa, że chodzi o to, że po prostu inni mieszają różne składniki, aby stworzyć tę masę w środku i o to też chodzi, że po prostu niektórzy mówią o dodawaniu jakiejś margaryny do tego,
nie,
potem inni,
prawda,
że
prawda.
Inni o dodaniu ojej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale zobaczcie sobie materiał Męczyńskiego. To taka miała być anegdotka na temat
papieża Polaka. My musimy promować, a nie innych youtuberów, o co chodzi. O, ale a propos promowania, musimy szybki shoutout przekazać, bo tak jak mówiłem, już obiecaliśmy, głupio by wyszło.
No.
Ale można go swoją drogą gdzieś znaleźć, jakieś, nie wiem, platformy audio, YouTube, coś? Czy
no
coś?
Właśnie, no... Na razie można znaleźć go tylko na kanale DTA i tam jest jego set z Grotą.
No ale DTA się z drugiej strony, promowanie DTA się trochę kłóci z założeniem, no w sumie z samą nazwą.
No, jak piszecie Grota 645 Kras, to znajdziecie się Maja, którego chcemy pozdrowić. Shout out to Kras.
Powinienem w jakimś tym później w postprodukcji sobie wziąć ten, wiesz, audio i do tego właśnie, wiesz, z Shadow to Kras dodać taki, wiesz, obniżyć ten dźwięk, dodać jakieś wybuchy w tle.
Tak,
wiesz, takie echo Shadow to Kras, Kras, Kras.
No, właśnie jeszcze właśnie chciałem to powiedzieć jak najniższym głosem, bo teraz jakby lekko po chorobie, to właśnie mogę zrobić takie deep sound voice.
Ale wiesz,
what's
jak to głupio brzmi. Ja pierdolę. Okej. Okay. Naśladowanie głosu.
Damn, son, where'd you find this?
Myślisz, że naśladowanie akcentów jest niewłaściwe?
Zależy.
Od
czy
czego?
Robisz to prześmiewczo, czy robisz to po prostu ze względu dla żartu?
Czym się różni jedno od drugiego?
No nie, możesz
aha,
zrobić coś,
prześmiewczo,
że jest
w sensie
śmieszne.
Prześmiewczo, ofensywnie, tak?
Tak, że możesz zrobić coś jakby neutralnie w stosunku do tego, że po prostu na podstawie żartu to oprzeć, ale pamiętaj, mamy notkę na samym początku naszego każdego odcinka, że to wszystko to tylko komedia, więc nie bój się, po prostu
tak,
to zrób.
Wiesz, jak jest z takimi notkami, musisz się wstawać wszędzie, a wiesz, powiesz jedną niewłaściwą rzecz i tak cię ludzie zjedzą. No, na szczęście nie mamy... No, nie powiem jakiejkolwiek widowni, ale mamy na szczęście na tyle niedużą widownię, że raczej nie będą nam robili problemów. Czekaj.
No, dzięki Kras, że nas słuchasz, ten jeden widz. On nas chyba nawet nie słucha, bo ostatnio właśnie opowiadałem przy nim jako rzecz, którą opowiadałem na podcaście i nie wiedział, o co chodzi. Więc
on sobie pobiera ten podcast, wrzuca go do AI i każe mu szukać, gdzie będzie powiedziany Kras na timestampie. To mu wypluwa zero wyników i później czemu mniejsze to tu jedzie.
Bez kitu. Dokładnie tak jest.
Z drugiej strony trochę mu się nie dziwię, ja sam nie pamiętam, o czym my na tym gadaliśmy, więc... Chociaż wydaje mi się, że to jest generalnie jakiś syndrom podcasterów, bo już się spotkałem z tą opinią nieraz, że podcasterzy nie są za cholerę w stanie zapamiętać, wiesz, rzeczy, o których gadali. Pewnie z tego się bierze tak często, że no, wy może nie wiecie, chociaż pewnie na odcinku się też zdarzyło, ale ja się o czymś dowiaduję i mówię, o, naprawdę? I wtedy DJ numer jeden mówi, kurwa, komórka numer jeden, mówi, stary, przecież gadaliśmy o tym na podcaście. I ja, wiecie, robię pokczam face. Really?
Jak to? Niemożliwe.
Ja pamiętam pamięć, wszystko. Ja nie pamiętam. Pamięć absolutna. Tak. No, także pozdrawiamy pana Kresa.
I witam w 24 odcinku Ostatnich Szarych Komórek.
A nie 23?
Czwartym.
Okej. Okay. Może być 24. De facto 30.
De facto 30.
Lorda. Kiedyś, nie wiem, kiedyś może jakiegoś patrona zrobimy, czy coś tam będzie można te wszystkie zaginione odcinki powrzucać.
No, to by było spoko. Jakby pytanie, dlaczego...
Ludzie zapłacą tylko po to, żeby dostać po prostu odcinek najgorszej możliwej jakości. Ale zawsze jest to lore drop, więc...
To prawda. Tak. Jakby te odcinki, które... Czemu po 15 odcinku jest 19? Nieważne. Kiedyś się dowiecie.
Powiem ci, jak dorośniesz.
No. Wiesz, jak się dorasta, to się staje bardzo szybko na przykład kierowcą formuły. W 2005 Alonso zdobył mistrza świata. Mianowicie, a w tym roku również urodził się... O Jezu, kto dołącza do ten?
Wiem, do Ferrari, o kogo się chodzi. Młody. Chcesz powiedzieć o sytuacji z Oliwierem Niedźwiedzioludziem, prawda?
Niedźwiedzioludzie, chyba tak.
Oliwier Berman. Mam to nawet gdzieś dokładnie zapisane, bo to była taka bardzo fajna ciekawostka, której teraz nie znajdę, bo mam cały czat po prostu zajebany fiutem Hornera, ale...
No, tak. Nie, ale
tak. Nie, ale chodzi dokładnie to w 2005, chyba w dniu, w którym Fernando Alonso wygrał Grand Prix Hiszpanii, właśnie urodził się Oliwier Berman. To jest taka całkiem ciekawa statystyka, nie?
Dokładnie w tym dniu?
Tak, dokładnie w tym dniu.
O kurde.
Nieźle. No i to w sumie tak nieźle pokazuje, w sumie co pokazuje, taką retencję w tym sporcie, która jest swoją drogą bardzo dużą jego wadą. Może nie w tym przypadku Ferdynanda, no bo on jest dalej zajebistym kierowcą i po prostu widać w nim, że ma nadal taki ogień w dupie, żeby jeździć i wygrywać. Ja myślę, że on autentycznie wierzy nadal w to swoje trzecie mistrzostwo i bardzo dobrze. Jeśli w końcu po raz pierwszy podejmie dobrą decyzję w karierze, to jest szansa, że to kiedyś zdobędzie. No ale nie wyprzedzając faktów, to tak, no niestety jest też kupa gównianych kierowców, którzy siedzą tam, bo po prostu siedzą tam już wiele lat i nie wiem, czy to jest tak, że po prostu wstyd im ich wywalić, czy nie wiem, zespoły boją się tych nowych kierowców. No nie, no dobra, oczywiście, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A Formuła 1 kocha pieniądze, więc sprawdzeni kierowcy pewnie przynoszą kasę z marketingu, no a młodzi kierowcy no, muszą sobie budować te renomę, więc wiadomo, że z tym jest gorzej.
Zależy, jakby teraz masz tego Forsberga.
Kogo?
Czy Forsberga, który no, jest taki chłopak, który jest bardzo tam obiecującą osobą, żeby dostać się do F1 i jakby bardzo dużo natknąłem się na komentarze, że o, coś tam ludzie czekają, aż on pojawi się w F1, bo też ma podobną pasę z F3, F2, tak jak Max Verstappen i po prostu wygląda to, już ma taki PR, jakby to miała, że kreują go wręcz na osobę, która ma przyjść i pozamiatać.
Czy mówisz może o Kimi Mantonelli? Bo on jest teraz takim najgorętszym tematem w Formule 1.
Nie o nim.
A jak? Jeszcze raz? Jak go nazwałeś?
Na VER na pewno zaczyna się, ale nie pamiętam, czy to jest Wörberg, Werkberg,
Jakoś, pewnie Verb. O Jezu, dobra, 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 dobra. Ja nie wiem, jak on się nazywa, ale to prawda, że w F2 to jest bardzo zabawne, no bo wiadomo, że kierowcą, no wiadomo, komu wiadomo, to wiadomo, ale kierowcą w Formule 1, no i jednocześnie mistrzem świata obecnym od 2021 jest Max Verstappen. Skrót na tabeli wyników, no to od jego nazwiska jest oczywiście Ver. Ale w F2 jest tak samo właśnie ten kierowca, o którym mówisz, którego nazwisko także się zaczyna na Ver, więc w F2 po prostu i w F1 i w F2 zawsze na tym pierwszym miejscu jest ten zasrany Ver. Więc wiesz, ludzie to już prawda. Się śmieją, że Verstappenowi się znudziła dominacja tylko w F1 i teraz będzie grał w F2. Ale Jezu Chryste, jeszcze a propos grania, to ten człowiek to jest bestia. Ja nawet nie wiem, czy nazywanie go człowiekiem, to nie jest przesada. Natomiast w sobotę, wczoraj, był wyścig w Arabii Saudyjskiej. No wiadomo, to wyścig generalnie jest dość wycieńczającą rzeczą, bo to się może wydawać, że siedzi co 20 chłopa w samochodach i jeżdżą po prostu dookoła. No ale to jest 1,5 godziny non-stop po prostu jeżdżenia przez malutkie zakręty, szczególnie na tym torze, w którym naprawdę o ściany nie trudno pierdolnąć, co zresztą wczoraj no jeden taki orzeszek pokazał. No i wiecie, przy jeździe takim samochodem działają na was bardzo silne oddziaływania grawitacyjne chyba. To są takie siły, które się zawsze w G podaje, prawda? Wydaje mi się, że taki 1G to po prostu odpowiada jednej sile przyciągania ziemskiego, grawitacji. No i oni tam w tych takich najostrzejszych zakrętach mają te siły takie po 4-5G, co nie? Czyli tak jakby cię po prostu przyciąganie ziemskie, ale razy 5.
5G to już straszne. To jest
po prostu koszmarny, mózgi wypala, kurwa,
da, mózgi wypala.
Oczy wypływają długo.
Ja dlatego w kaskach mają taką specjalną warstwę folii, żeby mogli przeżyć trakcie jazdy.
Ty, ale oni mają, w sumie jak ty teraz o tym mówisz, to oni mają takie małe antenki na samochodach. Może coś tam jest. Może te samochody są po prostu generatory Wi-Fi, tak naprawdę.
Tak, oni przy tym po prostu jak jadą, to napędzają po prostu elektryczne fale w danym miejscu.
Tak. Może oni, może właśnie to wiesz, oni dostarczają po prostu ten, no kamerom dają, żeby telewizorów mogły później live streamować.
No jakby musi się ta cała inwestycja zwrócić, że dane miasto chce hostować po prostu wyścig, więc po prostu w zamian jest ta energia zwracana, więc tak, to jest takie
jeden kierowcy generują Wi-Fi dla całego miasta.
Starczy na cały rok.
O Jezu, to było piękne. Ale, przepraszam, tak o tych siłach się rozgadałem. No, ale wracając, czyli 5G, duże siły, no, więc taki wyścig generalnie jest jednak kwestią dość wycieńczającą. No, to wiadomo, przed takim wyścigiem kierowcy pewnie, nie wiem, lubiliby się przespać solidnie, może sobie masażyk strzelić, dobry obiadek zjeść, pójść do kina, po prostu odprężyć się, jakoś zrelaksować przed wyścigiem, żeby nie być taką spiętą po prostu parówą cały dzień. No, ale nie Max Verstappen, nie pierdolony Max Verstappen, który w sobotę do 4 nad ranem siedział i napieprzał w iRacing. Po prostu czaisz, chłop? Nie dość, że mam wyścig następnego dnia, to nie, ale to nie, nudne, za mało. Posiedzę sobie do 4, pogram w iRacingu i będę wygrywał, bo oczywiście w iRacingu chłop też jest najlepszy, pragnę też zaznaczyć, że w takich jakby na takich serwerach, na jakich on się ściga, ścigają się faktycznie profesjonalni kierowcy. Czyli to są serwery, na które, no, żeby się wbić, to trzeba po prostu faktycznie mieć skille w tym normalnym świecie. No, ewentualnie pewnie też w wirtualnym jakimś racingu, ale no, trzeba po prostu być naprawdę dobry. Trzeba mieć prawdziwe doświadczenie i wiadomo, że ci tam nie wpuszczą. Więc tam wiadomo, już wszystkie tryhardy, spocenie, no, dobra, to brzydko nazywam,
to może
sportowcy.
Niedługo będziemy to my.
Stary, no, ja prawa jazdy wiesz. Nawet nie mam.
Ja też, ale wcale
zajebiście.
Ale na PlayStation przecież jest za darmo F1 2023. To jest idealna okazja do tego, żeby rozpocząć naszą przygodę motoryzacyjną.
Masz PS Plusa?
Tak.
No, można pokombinować w takim razie.
Kupiłem sobie, żeby odebrać skiny do Fortnite'a.
Ale to jeszcze tylko skończę szybko TTT, że tam prawdziwi po prostu sportowcy jeżdżą na najwyższym poziomie, wszyscy mają, wiesz, jakieś setupy za grube tysiące, czyli tam po trzy monitory, oczywiście kierownicę od Transmastera za wiele, wiele tysiąców, pedały i tak dalej, ale nie Max Verstappen, bo on sobie pojechał na wyścig, więc jest w swoim pokoju hotelowym, więc co zrobił? Po prostu podbił pada do peceta i sobie w ten sposób grał. I wiesz co? Nadal był pierwszy. Bestia, bestia, nie człowiek.
To jest bestia, zgadza się z tym.
Naprawdę, ludzie pamiętam wieczorem jeszcze w piątek, chyba przed wyścigiem, właśnie wrzucali na subreddita formułowego screenshoty z Discorda, że o, Max Verstappen gra w iRacing, ale jaja. Także tak. No to mamy kącik formułkowy odstrzelony. Ja stwierdziłem, że jednak pominę chyba ten temat skandali. Tym bardziej, że dobrze. Jest trochę jeszcze nowych informacji i chciałbym poczekać, jak to się wszystko rozwiąże, bo teraz tak naprawdę wiemy może dwa albo trzy fakty na pewno, a jest od chuja spekulacji. Wiadomo, że fajnie jest pospekulować, powyciągać jakieś wnioski z dupy i tak dalej, ale mówię, to ja bym jednak wolał poczekać, aż to się rozwiąże.
Jasne, rozumiem.
Ale to było dziwne. Przed chwilą, jak powiedziałeś, jasne, rozumiem, to jakby cię na kompletnie inny mikrofon przełączyło. Teraz już jest dobrze, ale ten moment był taki, że brzmiałeś, jakby cię przełączyło na zestaw głośno mówiący.
Okej, okay, dziwne. Ja za to chciałem... O, nie wiem, co chciałem teraz powiedzieć. A wiem, już na zdrowie. Chciałem powiedzieć, że dobrze, że dzisiaj nagrywamy, a nie nagrywaliśmy tego docelowo w czwartek, no bo w czwartek kończył się sezon w Fortnite i dzięki temu mogliśmy sobie pograć i nabić jeszcze Battle Passa.
W sensie, no, więc... to ty sobie nabiłeś, no, w sensie ja też mam Battle Passa, ale nie wiem, naklejki tego pewnie jakieś dostałem.
Ja rozumiem.
To może poruszymy hype temat, który nam się, no w sensie, na który ja w sumie czekam najbardziej w Fortnite, czyli kolabik, który niedługo wiedział.
No, to bez spekulacji na temat kolabów są ciekawe ze względu na leaki, które
to
wyciekły.
Było jakoś potwierdzone już? Czy to nadal jest
nie.
Sfery? Okej.
Leak Fortnite, Collapse.
No tak, ale generalnie kolabiki, bo wiedzie Collapse z Fortnite'em, ale wiedzie też Collapse z Pumą, o ile jeszcze nie wjechał. Chcesz powiedzieć, o jakiej marce mówimy?
Tak, oczywiście mówimy o kochanym One Piece'em.
Prawdziwym. Yeah. Prawdziwe.
Chciałeś build-up jakiś zrobić, ale nie wiem, co
tak,
tam robić, co build-up.
Wyprzedziłeś mnie, no, niestety. Jezus, tak, przepraszam jeszcze, ale mały do poprzedniego, szybki do poprzedniego tematu. A nie, dobra, bo to jest screenshot. Dobra, to nieważne. Nie tak.
Nieważne, cięcie.
Tak, nie.
To nie jest...
Co to było? Pip.
Jakby One Piece właśnie ma kolaby. Jeden to jest jako leak, że ma pojawić się w Fortnite w tym roku. Mogłoby to mieć sens ze względu na aktualny sezon, ale raczej byłoby to właśnie z jednej strony miałoby to sens, ale z drugiej powinno być to w jakiś sposób lekko zaspoilowane, tak jak w wcześniejszym sezonie było lekko zaspoilowane, dlaczego byłby kolab z Żółwiami Ninja. Zobaczymy jednak. Ale
teraz
tego,
w pewnym sensie też mamy już jakieś wskazówki, czemu to by miało sens. Zresztą to, o czym ty mówiłeś, no tylko no, tutaj by zaspoilerować trzeba było trochę.
No to trochę byłby spoiler. No,
ale te greckie klimaty to...
takie klimaty bogów i tak dalej, no. Ale za to już jeden kolab z tych leaków się potwierdził. Mianowicie jest to Avatar, The Last Airbender, bo jak teraz się wchodzi do Fortnite'a, to właśnie jest, że tak jak we wcześniejszym sezonie była taka zakładka specjalna z Snake'em z serii Metal Gear Solid, to teraz jest Cora z serii, w sumie później jest seria Cora, ale ona pojawia się najpierw w Avatarze. I właśnie jej postać już też jest zestylizowana, że pojawi się i będą związane z tym zadania i pojawią się jeszcze jakieś inne skiny i rzeczy do odebrania. Z ciekawych jeszcze fajnych rzeczy, coś, co już miało collab w tym roku w sumie, Apex Legends miało z marką Final Fantasy i właśnie z siódmą częścią i tak samo też jest leak, że Final Fantasy VII Rebirth miałoby mieć collab z Fortnite'em.
Czy, ale meta, He-Man. A gdyby tak, przepraszam, Apex z Fortnite'em zrobił collab?
Myślę, że się nie lubią, bo to są obydwa Battle Royale.
No i co z tego? No dobra, obydwa są bardzo popularne. Właśnie dla mnie to i tak jest cud, że jeszcze jedno nie zagryzło drugiego.
No i ale według mnie to dobrze. Jakby jest różnorodność, jest też właśnie Call of Duty, Warzone i jakby każdy ma trochę dla siebie, że Fortnite jako taka bardzo luźna, kolabowa strefa, militarne klimaty, które są w Warzone i trochę połączenie jednego i drugiego w Apexie jako sci-fi świat, właśnie takie jak to było w Titanfallu.
No takim największym wyróżniaczem Fortnite'a to jest chyba nadal to budowanie, prawda? Z którego no, z tego to się zaczęło. Nie korzystamy.
No, jakby ja dzisiaj grałem na tym budowaniu. Nie, dzisiaj? Wczoraj? No. A jakby okej, okay, ale no, to budowanie jest strasznie niszczące dla mnie po prostu. Spoko się gra na tym zero buildziem.
Tak, bo może tak jeszcze powiem, że no tutaj pan prowadzący numer jeden to już od dość dawna raczej grał w tego Forta. W zeszłym roku chyba jakoś zacząłeś, co nie? Z powrotem.
O nie. Przecież gadaliśmy o tym, ale powiem jeszcze raz. Ja grałem od jakiegoś trzeciego sezonu do dziewiątego sezonu, a potem wróciłem na chwilę po roku, na jakiś miesiąc i potem już nie grałem znowu aż do stycznia.
A, czyli w styczniu. Nie, bo mi chodziło, że kiedy znowu zacząłeś, to tak.
Teraz w styczniu zacząłem. Kupiłem no sobie Battle Passa, bo zobaczyłem, że mam jakieś V-Bucksy z wcześniejszego
grania. No dobra, to tam nieważne, to tam. Ale no dobra, nieważne, co tam grałeś. No ja też w przeszłości trochę grałem, ale no na pewno znacznie mniej niż ty, znacznie mniej profesjonalnie. No ale też się ostatnio dołączyłem, więc zaczęliśmy pykać sobie razem. Ja pierdolę, kontrast jest po prostu niesamowity. Pan numer jeden to jest taki spociuch, jakiego ja nawet nie widziałem, jak z kumplami w LoL'a grałem. Po prostu daje, też w dobrym sensie, bo szczerze mówiąc daje naprawdę zajebiste, jak to się mówi, komendy, szoty, info, daje zajebiste info. Ale po prostu, no widać, że tak się, ten wilgotny jest cały od tego grania. Z drugiej strony jestem ja. Ja gram bez dźwięku. Nie mam pojęcia, jak się oznacza cele, napadzie i generalnie wpierdalam popcorn i się dobrze bawię. Wiecie, no czasem muszę wykierować trochę tutaj kolegę, ale generalnie dobre wajby i...
No. Możliwe, że niedługo też spotkamy się z wami też na Twitchu. Jeszcze nie mamy dokładnie opracowane co i jak, więc nie będzie się nieoficjalnie nic nie ogłaszamy. Ale gadaliśmy o tym jeszcze, więc potem zobaczymy, jak będzie oficjalnie. To pewnie na kolejnym odcinku powiemy.
Generalnie ja wróciłem bardziej aktywnie do gierek, odkąd sobie kupiłem PS5, no i teraz się okazuje, że mamy tam jakieś wspólne. Może jakieś streamy z Helldivers 2, bo to
no,
na
dokładnie
pewno
to samo chciałem powiedzieć.
Ja na pewno sobie skołuję zaraz. No nie wiem, może jeszcze kryptonim Cornelia sobie też by ogarnął i mielibyśmy fajne trójeczki.
Kryptonim.
Cornelia, Cornel, no wiesz, tutaj nie chcę nic zdradzać, żeby nie zdedosować, ja trochę nie wiem. Trzecia nieoficjalna komórka, może, o? Pan Hindus numer 3.
Okej, rozumiem. I Abu Dhabi? Nie, kto?
Yasid chyba? Yashed? Nie wiem, nie znam się na tych imionach.
Yashid Ahoya.
O, to wracamy właśnie do naśladowania akcentów z początku odcinka.
Nie, jak chcę naśladować akcent, to muszę właśnie podpiąć moje słuchawki z mikrofonem i wtedy to najlepiej mi wychodzi.
Przesterki, wiesz, jakiś tam wiatrak sobie jeszcze w tle odpalisz, to wtedy jest.
No ja lubię jeszcze właśnie tak humorystycznie odpalić
sobie. Hello,
it seems
your Microsoft license expired.
Hello, it's Ajaski, how can I help you? In today's video we're going to talk about...
Jak myślisz, jakie naśladowanie, jakiego akcentu, nieważne w jakim kontekście, jest najmniej ofensywne? Ja myślę, że włoski, bo generalnie śmianie się z Włochów jest no śmieszne.
Oni też mają dystans do siebie, więc w sumie...
No, czy ja wiem. Mi się wydaje, że są właśnie strasznie pretensjonalni.
Ale wydaje mi się, że w takim kontekście, jak zrobisz takie mamma mia, to oni się tak nie obrażą na ciebie po prostu.
Nie, a nie, w tym sensie to nie. Tak, dla nich nie. To nie są kwestie obraźliwe. Dla nich oni się obrażą na ciebie za jedzenie. Jeśli źle traktujesz ich jedzenie, źle mówisz o ich jedzeniu, to jest. Dla nich to jest tak jak dla Amerykanów rasizm. A u nas w Polsce w sumie co to by było? Co my mamy u nas takiego? Co można by?
No u nas tak...
Co jest u nas takim naprawdę ofensywną kwestią, za którą się Polacy...
Wyjeżdżanie za granicę i zarabianie.
Czy to jest ofensywne? To jest fakt. Polski obóz zagłady. To nas bardzo wkurwia.
Ale karta pułapka, zapomniałem o tym.
No, stary temat, dawno nie było, ale...
O, albo mylenie nas z innymi słowiańskimi narodami. To też jest takie, że jeżeli...
Tak. Polak to jakiś ruskimi, rodzaj ruskiego? To... Nie, czekaj. Tak. Nawet w Soprano był taki cytat, że czekaj, Słowak to jakiś rodzaj Polaka?
Tak, no. Albo jeszcze to, że bardzo panicznie mówimy o tym, że jesteśmy w Europie Środkowej, a nie Wschodniej.
We are not Eastern Europe. Chociaż wiesz,
we have Eastern Europe culture.
Teraz to jest takie podzielone, co nie? No bo ludzie, Polacy nienawidzą Niemców i ten generalnie dużo sympatyzuje z Ruskimi. Ja szukam czegoś takiego, co jest dla nas nieważne od wyznania, poglądu i tak dalej, to coś, co nas po prostu wszystkim krew gotuje. Myślę, że polskie obozy zagłady to jest jeden taki dobry. Myślę, że też nie lubimy, jak nam ktoś obraża jedzenie. Mi zostało ostatnio przez obcych krajowców.
A o kim gadaliśmy praktycznie na samym początku odcinka? Jak obrażają nam papieża, to co?
No to zajebiście, to my się śmiejemy, przecież sami obrażamy papieża cały czas. To może staruchów oburza, ale no mówmy się. U nas dosłownie papież jest taką, jakby cenzo papy, to jest taka sama część kultury jak, nie wiem, budki z kebabem. Jakby to po prostu.
No dobra, no to masz rację, tu jest różnica pokoleniowa. O, wiem co, nie każdy lubi, że kiedy jest na przykład tak,
nie każdy lubi, że... Coś chyba słuchawki mi zawiodły.
Anyway, ja chciałem o tym, że jak jesteś za granicą i na przykład mówią tobie hey, can you say kurwa? Go, say another kurwa. Wiesz, co chodzi.
Niby tak, ale nie wiem, czy ja wiem, czy nas to obraża, bo z drugiej strony my też tak po prostu, no, wiesz, opowiedz coś po polsku. Kurwa. Spotkałem się też z takimi sytuacjami. Generalnie nie. Ja myślę, że Polacy są zawsze zachwyceni, jak wiesz, komuś mówisz, że jesteś z Polski i oni ci na to, kurwa, no, zawsze jest takie, wiesz, patrzysz na to z takim politowaniem, ale nawet całkiem urocze.
No. No, to prawda. No, chyba, że jakaś starsza pani zauważy kogoś w odcieniu innej skóry, to będzie się gapić na niego przez całą drogę w trumbę.
Tak. Twój stary kiedy mczy w autobusie.
Dla pewności chyba wypipam M. Warda, bo nie wiadomo, jak to z tym jest w sumie.
Serio? No, dobra. O tak, w sumie. No, dobra.
Lepiej ten, no.
Wiesz co, to jest jedna z takich. Generalnie przestrzegam wielu tych zasad czasem dla świętego spokoju, czasem, bo faktycznie uważam, że tak, że to po prostu nie jestem. Ale nie wiem. No.
Nie jestem rasistą, ale.
Ale muszę sobie zrzucić.
Okej.
Nie, ale możesz wypipać to w sumie. No.
Okej, to.
I wstawić, wiesz, zamiast na początku z MSM to jakieś moje czy. Tak, zrób to 10 razy gorsze niż było.
Dobrze. Specjalnie na twoje życzenie.
Tak. No, ale nie wiem w sumie, no. Nie lubię, no jak kuchnie nam obrażają, to jest słabo, ale to chyba generalnie większość nas nie lubi, przykład, się...
Meksykanie na przykład obrażają się, jak wspomnisz o Goku i zbezcześcisz go.
A, no jeśli źle o nim powiesz, to oczywiście, że tak, ale jeśli powiesz, że no, to twój jakiś tam, powiedzmy, autorytet, do którego dążysz, no to wiesz, będziesz honorowy Meksykanic, nie?
No, a w sumie to taka...
A propos tego, to można wspomnieć właśnie o przykrej sytuacji, jak już jesteśmy.
To chciałbym... Bo to...
Tak.
Minuta ciszy dla Akiry, to... O Jezu. To Toriyama. Tak.
Can I get an amen for Akira Dragon Ball?
Naciśnij F, żeby dać respekt.
F. No.
Jeżeli nie wiecie, bo też podkreślmy, że ludzie mogą nie wiedzieć, to jest twórca najbardziej znanej mangi i najbardziej znanej z najbardziej znanego anime, które dostało właśnie adaptację na mandze, a mianowicie Dragon Balla. Akira Toriyama, już nie pamiętam, czy tak się
możemy
wymawia.
Możemy mówić Akira Dragon Ball, żeby było łatwiej.
No, dokładnie. Niestety zmarł on w 8 marca bieżącego
nie,
roku, czyli
8 marca podano wiadomość o jego śmierci, ale tak naprawdę zmarł już 1 marca.
A, okej. Okay. Mhm. Rozumiem.
Pojawiło się na ten temat teorii spiskowych, ale ludzie szukają teorii spiskowych wszędzie, gdzie się da, ale zdecydowanie najbardziej prawdopodobną przyczyną była po prostu, żeby rodzina miała czas na żałobę w spokoju. No bo jak informacja poszła, no to było wszędzie. To nawet w miejscach, które jakby trzymają się od kontaktu z mangami anime jak najdalej, pozdrawiam Wykop, to tam było na głównej z płomieniami tak zwane, czyli że o, gruba sprawa. Więc duża informacja. Nie wiadomo tak naprawdę na co, z jakiego powodu umarł. No, on nie był chyba jakiś specjalnie bardzo stary.
Nie, to tak naprawdę to była młoda osoba. Jak na to patrzeć, bo w sensie młoda, no, zmarł w wieku 66 lat, jeżeli się nie mylę.
No to nie jest dużo, to jak na Japończyka jest śmierć naprawdę w młodym wieku.
No, 68 lat.
No ale niestety też mangacy są znani z... No to jest ciężka branża. Generalnie bardzo dużo stresu, bardzo dużo później problemów wynikających ze stresu. No wiecie, problem jest taki, że... cykl wydawczy mang wygląda niestety tak, że przeważnie musi się tworzyć z tygodnia na tydzień, ewentualnie no, czasem są przerwy dwutygodniowe. No ale wiecie, no wyobraźcie sobie, że po prostu tworzycie jakąś jedną z największych, albo nawet nie największych historii, no po prostu dopiero jesteście jakąś tam wschodzącą gwiazdą i wiecie, z tygodnia na tydzień trzeba dotrzymywać te terminy, trzeba zawsze to wszystko narysować. Trzeba pamiętać o wszystkim, żeby w historii nie było za dużo dziur. No i to jest bardzo ciężkie zadanie. I no, niestety, tak samo autor Berserka, którego niestety nazwiska nie pamiętam, też jakoś w wieku w ogóle 50 chyba paru lat zmarł. Yoshihiro Togashi, autor takich tworów jak Hunter x Hunter czy Hajime? Nie, przepraszam. Kurwa, to też było takie duże. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale też taka duża. On co prawda żyje, ale niestety no, praktycznie wstrzymał działalność. Raz na parę lat ma taki okres kilku miesięcy, że coś potworzy, ale no, niestety ze względu na problemy zdrowotne, które właśnie wyniknęły z takiego trybu życia, no to nie może już tworzyć na pełnej piździe. No plus się wypalił. Z tego co wiadomo, no to jest dość wypalonym człowiekiem.
No, wyjątkiem z takiego długiej twórczości najbardziej znanej serii, no to jest wiadomo Oda, jego One Piece, albo Araki, jego Araki. Jojo.
No, bo Jojo jest jeszcze dłuższy i też końca nie widać w sumie, bo Araki to w ogóle podobno powiedział, że on to Jojo chce zawsze tworzyć. A biorąc pod uwagę, że się nie starzeje, to może nie być przenośnią.
Tak, to jest japoński Krzysztof Ibisz.
Tak. Ale jeszcze po prostu, jeszcze mocniejszy.
Prawda, prawda. No to jakby, tu też słyszałem to, że on chce tworzyć Jojo, aż po prostu będzie mu to sprawiało frajdę. A on cały czas sprawia mu frajdę, cały czas jest zadowolony z tego. On się akurat przerzucił chyba na miesięczniki teraz w Shonen Jumpie. A co nie zmienia faktu, że on chyba dopiero przy swojej siódmej serii Steel Ball Run dopiero przeszedł na taki tryb ze względu na to, że tam akcja się dzieje w westernowym klimacie, jest dużo rysowania koni, a rysowanie koni jest bardzo wymagające i też uznał, że po prostu dla swojego lepszego samopoczucia tak zrobi. Co jest dobrą decyzją.
Tak, zdecydowanie.
Ogólnie to co do śmierci pana Akiry Toriyamy jeszcze fajnie mi się czytało hołdy wszystkich mangaków innych, bo każdy miał podszedł do tego, no wiadomo, bardzo poważnie, każdy wręcz mówił, że Akira jest taką personą, która inspirowała ich do rozpoczęcia w ogóle jakiejkolwiek przygody, że w sobie on na równi jest wstawiany z Arakim do tego, że po prostu z ojcowie całych shonenów, całej no, mangi spopularyzowania.
Ja myślę, że on to zdecydowanie, myślę, że nawet jeszcze bardziej, bo po prostu, no ja nigdy nie oglądałem w sumie Dragon Balla, ale kupa jakichś tropów generalnie właśnie ja myślę, że można by na spokojnie powiedzieć, że to największy mangaka w historii. To jest, wiesz, jak jest the strongest mangaka of history versus strongest mangaka of today. Tam, wiesz, byłby właśnie Akira versus, w sumie nie wiem, kto jest of today. Może Gege, albo Oda nadal, w sumie nie wiem.
A to jest ciekawe, bo już właśnie Eiichiro Oda oraz Musashi Kishimoto, czyli twórca serii Naruto, oni byli w ogóle ziomkami.
O czym mówiliśmy chyba nawet w pierwszym odcinku.
No, albo w innym tam.
No nie, to był właśnie nawet pierwszy odcinek, tak teraz mam takiego...
No nieważne.
Taki fajny ten, stary dobry czas. Tak, przepraszam.
No to właśnie oni tak samo byli w sumie obydwoje uczniami. Tojiramy? O. Nie wiem.
Nie wiem. Mr. Ball.
Ja osobiście oglądałem pierwszą serię tylko Dragon Balla i z racji, że ten humor był bardzo przestarzały, to ciężko mi się oglądało i jakoś nie przebrnąłem, ale dużo historycznych momentów ze serii Dragon Balla znam. Kiedyś chciałbym się zabrać za przeczytanie lub obejrzenie właśnie serii.
Ja raczej nie, bo to jest zbyt archaiczne, ale też w takim stylu który już dla mnie jest za bardzo. Tak jak One Piece jest w pewnych sensach właśnie taki archaiczny, czyli wiesz, po prostu bardzo długie jakieś przestoje, długie walki, no wszystko trwa bardzo długo, to podobno Dragon Ball też się w tym szczycił, że wiesz, cały odcinek mógł przejść po prostu jak postacie się patrzą na siebie i przygotowują, żeby swojego tam jakiś mocny cios wyprowadzić. To nie, ale, no, ale jeśli chodzi o same wpływy na innych i w ogóle jakby no, to miejsce w historii, to trzeba mu oddać, że wielki człowiek, tak jak papież.
Duże kule.
Tak.
Balls.
He got them balls.
A nawet he got the balls to make a wish for the Dragon Balls to be a thing.
He ain't got no more balls anymore.
To teraz ta chwila ciszy.
Dobrze, okay. Chwila minęła. No to tak, to teraz ja od siebie taki mały temacik wrzucę. Jutro, nie, właściwie to dzisiaj. Chociaż na naszym czasie to może jutro już. Oscary będą przyznawali te swoje durne nagrody za najlepsze produkcje tego roku. I za najlepszych aktorów i aktorki, i za muzyki, scenografię, reżyserię, wszystko tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, że Oscary to są tak naprawdę nagrody polityczne i no, wiele osób na pewno się jak co roku bardzo na nich zawiedzie. No zresztą to jest dokładnie samo, o czym gadaliśmy kilka, a może nawet odcinek temu, a propos nagród Grammy? Grammy, tak. Wygrywa często to, co jest najbardziej popularne, no to, co tam dostaje odpowiedni rating, bo wjadę teraz w prawoskrętne klimaty, chociaż no to w sumie co to za klimaty, no Akademia w pewnych ze swoich, w jednym z wymogów, żeby filmy były nominowane, ma parytety po prostu. Czyli na przykład, czy jaki procent w filmie tam są kobiety, osoby innego koloru skóry, wyznania, niepełnosprawne. No i z tego tak te punkty, nie wiem, czy z tego się zbiera punkty, czy to po prostu takie kwalifikacje, że musisz mieć trochę tego, trochę tego, trochę tego, żeby twój film można było zakwalifikować do Oscara. Czy to jest dobre, czy nie, to ja w sumie nie będę oceniał, nawet tak naprawdę no nie będę oceniał, bo się nad tym nie zastanawiałem za bardzo. W dupie to mam. Oczywiście ważne, wszyscy chcą, żeby wygrywało to, co jest najlepsze, a nie to, co ma odhaczone wszystkie te, no ale jedno się niekoniecznie musi kłócić z drugim, prawda? To raczej problem takich parytetów widać w produkcjach Netflixa, które po prostu są po chamsku robione tylko po to, żeby wcisnąć jak najwięcej tej różnorodności, inkluzywności i tak dalej. No już poza tym te produkcje naprawdę nie mają zbyt wysokiej wartości Netflixowe, więc tutaj nie ma ten. No na Oscarach, no wiadomo, raczej te filmy, które wygrają, to nie będą tragiczne filmy. Pewnie mogłyby wygrać lepsze filmy, ale no złe też nie będą. Oczywiście. Więc teraz komóreczko moja droga, powiedz, masz jakieś przewidywania, jakieś preferencje, czy może po prostu liczysz na coś bardzo, bardzo mocno? Czy w ogóle oglądałeś dużo nowych filmów w tym roku? W sensie filmów z tego, z zeszłego roku?
W sumie to właśnie średnio, ale zrobimy tak. Ja chcę ci właśnie tutaj zaprezentować. Widzisz?
Zmieniłem ci ekran. Widzę.
I mianowicie, na zdrowie. Tutaj jest akurat to, co pokazuję. To jest strona Filmwebu. Bo widzę, że tak najlepiej to wygląda.
Tak.
Z tym, co jest nominowane, w jakiej kategorii. No i tutaj akurat są głosy osób z Filmwebu, więc to jest takie
ich zdecydowanie nie należy brać pod uwagę, bo Filmweb ma jeden z najbardziej upośledzonych fanbase'ów, jaki widziałem kiedykolwiek. Mówią, że Twitter jest zepsuty, ale gwarantuję wam, wejdźcie sobie w jakąkolwiek dyskusję na Filmwebie, zeskrolujcie kilka komentarzy w dół i znajdziecie najbardziej zjebane opinie, jakie w życiu widzieliście. No cap.
Ej, to w sumie możemy zostać. Ty kurwa, w sumie nigdy się nie zastanawiałem nad tym, bo to jest taka prawda. Jakby
To
ogólnie
prawda.
grono kinokrytyków to jest. Zacznijmy od tego, to są osoby praktycznie samozwańcze. Praktycznie na pewno.
Bardzo często tak. Tak,
I po
oczywiście.
prostu to jest jak taki inny rodzaj dziennikarstwa, tak naprawdę. Tylko taki. Tylko, że nie.
Generalnie krytyk jako taki, co nie? To jest bardzo taka cholera, no jakby to powiedzieć, dziwna branża. Bo wiadomo, że są krytycy, no, którzy są faktycznie tymi krytykami z zawodu, prawda? Ludzie, którzy chodzą po restauracjach i decydują, czy przyznać tam gwiazdki Michelin, czy nie. Krytycy, no, filmowi jako tacy też przecież. No, Filmweb ma tych swoich krytyków, którzy tam krytykują te filmy już od wielu, wielu, wielu lat. Krytycy jacyś muzyczni, na pewno taki Antony Fantano chociażby. No i to są ludzie, którzy jakąś tam. Oni przynajmniej posiadają wiedzę, doświadczenie i obejrzeli pewnie tysiące filmów przez swoje życie. Można się z nimi nie zgadzać, mogą mieć zjebane opinie, ale przynajmniej mają czym to poprzeć. Ale tacy samozwańcze krytycy, no to z tymi już. Bardzo różnie bywa. Można ich znaleźć czy to na YouTubie, czy w sekcjach komentarzy. Przeważnie wtedy.
Czekaj, przypomniało mi się.
Przeważnie tam.
Ostatnio właśnie z Klarą musieliśmy już nie pójść do kina, w końcu nie poszliśmy, no ale właśnie przeglądałem sobie opinię właśnie filmu, który tam zastanawialiśmy się i tam był właśnie film Biedne istoty i na
O.
Filmwebie masz taką opinię. Czekaj, ja
Wiesz
znajdę ją
co,
nawet,
a ja
żeby.
może, ja, wiesz co, ja bym poprosił może, żebyś nie pokazywał, bo ja chcę obejrzeć ten film, ale słyszałem, że na tym film jest bardzo dobrze iść, absolutnie niczego o nim nie wiedząc.
Ale nie, spokojnie, to nie będzie, niczego się nie dowiesz z tej recenzji, tylko chcę ci pokazać po prostu, jaka to recenzja była taka. Jezu, nie mogę. O, tutaj, oceny krytyków. To jest taki film, któremu dzisiaj daję 7 na 10, jutro może dam 9 na 10, pojutrze 5, a za 3 dni 10 na 10.
Dziękuję kurwa bardzo. Po prostu dokładnie takiej opinii potrzebowałem. Kurwa, nie wiem, 7. No, może jutro zmienię zdanie.
I chuj.
Zajebiście.
Tak.
A tutaj widziałem zresztą była recenzja pana Popieleckiego, który czasami ma absolutnie najgorsze po prostu recenzje, jakie w ogóle widuję. Które czasami naprawdę, no dobra, może na równi z tymi, które są w sekcji komentarzy, to nie, ale po prostu, Jezu, tego się czasem czytać nie da. Robi pierdolone rozprawki, po prostu rozpisuje się na 5 stron, a jak już to skończysz czytać, to nadal nie masz pojęcia, czy film mu się podobał, czy nie. Ale wiesz, używa wielu trudnych słów i jakichś tam, wiesz, metafor i opisów, no
Okej,
to
nie,
wiesz.
ale to dobrze. To przecież czyli robić swoją robotę.
Tak, ale jego robota to powinno również być zrozumienie, w takim razie jaka jest jego opinia. A ja naprawdę bardzo często się zastanawiam, jaka jest jego opinia, no o co.
Krytyka filmowa, definicja według Wikipedii. Dziedzina działalności intelektualnej. No to poważna sprawa.
Pierdolę, chuj
Który
wyskakuje z czytaniem zasad w środku gry, no nie mogę.
której przedmiotem jest film, kultura filmowa i jej społeczna sytuacja. Opiera się ona na dyskusji, formułowaniu osądów o filmie, a o filmach i kinie, przepraszam. Jej celem jest nie tylko opis poszczególnych dzieł, ale także kształtowanie kierunków rozwoju kina i lansowanie pewnych wartości lub koncepcji estetycznych. Inną charakterystyką krytyki filmowej jest spełnianie funkcji pośrednika między twórcami filmowymi a widzami. Krytyka filmowa zwyczajowo jest zaliczana w obręb filmoznawstwa, choć nie jest uprawiana zgodnie z nauką, metodologią.
Stary,
Jest
ludzie się
raczej.
zanudzą słuchając tego, błagam. Sorry, ale naprawdę, no już przepraszam, ale nie czytajmy artykułów z Wikipedii.
No dobrze, to
To
daj mi
jest.
powiedzieć,
To,
o co
tak.
chodzi na tej stronie w końcu.
Tak.
O Filmwebie i o community filmowy pogadamy sobie innym razem, tak jak raz to rozrobiliśmy może o wykopy.
Oh
no.
Boy.
No,
ale o,
jako
to jest
najlepszy,
fajne. Tak, dobry pomysł.
Najlepszy film, no wiadomo, że największe oceny, jak i to, że na pewno się pojawi w tej kategorii, to jest Oppenheimer. No, myślę, że może on dostać za najlepszy film.
Tak, myślę, że... Kurde, no właśnie ciężko się cholerę wypowiedzieć, bo z tych wszystkich 10 filmów nominowanych do najlepszego filmu, które tutaj są, ja oglądałem tak naprawdę tylko dwa. Czyli Oppenheimer i Barbie. Ale, tak jak mówiliśmy, to są tak naprawdę no, oceny niekoniecznie za najlepszy film, tylko za film, który był całkiem dobry, plus który zdobył no, naprawdę dobrą renomę. Dużo ludzi go obejrzało i generalnie no, jest spoko. Ale fajnie by było, kurde, Nolan podobno jeszcze nie ma Oscara, miło by było, jakby w końcu zgarnął, bo fajnie robi te filmy, no.
Zgodzę się, jakby jest tutaj akurat bardzo, bardzo mocna topka, ponieważ właśnie Oppenheimer, Biedne istoty, Czas krwawego księżyca, chociaż o czasie krwawego księżyca tak miałem pójść, ale też jakoś los pokazał, że dwa razy czy trzy razy się planowałem i nie udało, i może też dlatego, że słyszałem jednak też opinię, że z jednej strony spoko, z drugiej strony strasznie po prostu nudny film. No ja nie mam zdania.
Wiesz co, ja o Oppenheimerze też tyle widziałem opinii, że nudny film, ale no właśnie dlatego nie ma się co kierować tymi opiniami. Po prostu.
Dokładnie. Przesilenie zimowe, a to przyznam, o tym filmie nie słyszałem. Barbie oglądałem. Strefa interesów to właśnie jest jeden z tych filmów, gdzie zastanawiałem się, czy na to iść. To właśnie... Ale nie, bo to po niemiecku i tak dalej, więc nie idźmy na to.
Rozumiem,
to moja opinia. Oglądałem cały serial Dark i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Przekonałem się właśnie dzięki niemu bardziej do niemieckiego.
Poczekaj, żebyś tylko tych dubbingów niemieckich nie zaczął oglądać, bo to jest dopiero inny.
Z niemieckim dubbingiem.
Wiem, co ci wyślę po odcinku.
Dobrze. Czy jest to Gojo, który jest z niemieckim dubbingiem?
Nie, to Jordan Belfort, okay. Z Wilka z Wall Street, który wygłasza swoją słynną mowę I'm not fucking living, ale po niemiecku i brzmi jak kubek w kubek. A, chyba, okay. Musisz chyba wybipować, bo na YouTubie to mogą za to zrobić jakieś...
Okej. Okay. Akwarelista.
Wujani.
Dalej z tych filmów jest Anatomia upadku. Nie słyszałem w ogóle. Poprzednie życie widziałem plakaty, zastanawiałem się nad pójściem. Maestro też właśnie. Nie wiem, jak to się stało, że na ten film nie poszedłem, bo bardzo chciałem go obejrzeć. Ale jakoś nie wiem. Nie wiem.
I amerykańska fikcja.
Zgadzam się, też o tym filmie nie słyszałem.
No, Oppenheimer, no, ja z tego, co oglądałem, czyli z tych dwóch filmów, no to jednak bym wybrał Oppenheimera. Zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. Subiektywnie, no, opinie nie są obiektywne raczej nigdy, ale... No ale no, ja jestem bardzo subiektywny, bo to jak mówię, bardzo, bardzo lubię tematy... okołoatomowe, generalnie fizyczne, takie bardzo zajarany, bardzo, bardzo znam, no z czytania oczywiście wiele tych postaci, które się pojawiły w tym filmie, więc no, tak jak mówię, nie, ten... No.
Mam teraz ciekawą myśl na temat tego, że jest nagroda najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Jakby cały czas jakby pamiętałem o tym, ale z drugiej strony właśnie coś, moja głowa odsunęła to na bok. Co jak będzie sytuacja, że pojawi się
osoba... faktycznie.
Transpłciowa, która będzie aktorem pierwszoplanowym.
To wtedy pewnie się zapytają te osoby, po prostu komitet Oscarowy się zapyta, w której kategorii chce być zamieszczona.
No, tak, powiesz, że w żadnej, bo to jest stwierdzenie płci czy męskiej.
No to powiedzą, że no to kurwa, nie dostajesz Oscara, nara, no nie ma kategorii dla ciebie i tyle.
Nie, no w sensie ja bardzo też akurat tutaj podział na płci bardzo nie rozumiem w kategorii najlepszy aktor, najlepsza aktorka, ponieważ jakby jest zawód aktora, może być oceniany właśnie w stosunku gry pomiędzy mężczyzną a kobietą na tym samym poziomie przecież. I nie ma żadnych zasad, że coś z jakiegoś powodu jest niżej lub wyżej.
Jakbym miał tak strzelać, po prostu strzelać, nie mając o tym pojęcia, bo nie mam o tym pojęcia, bym powiedział, że właśnie z tego powodu Akademia podjęła taką decyzję, żeby nie było tarć, że dlaczego faceci wygrywają cały czas, albo dlaczego kobiety wygrywają cały czas, tylko żeby obie miały swoją... Wiesz, no, gdyby to teraz coś takiego wprowadzili, no to by wiadomo było, że chodzi o reprezentację, prawda? Że ten, ale... Nie, myślę, że nawet wtedy, gdy to wprowadzili, to właśnie chodziło o to, żeby zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli swoją reprezentację i któreś jakby zawsze dostało tę nagrodę. No z takiego, nie wiem, czysto powiedzmy logicznego, oceniającego punktu widzenia, czyli po prostu kto był najlepszy, kto zagrał najlepszą rolę, no to idę Kanu, w sumie nagroda zejść niżej, bo czy jest nagroda jest dla najlepszej tera. Aha, czyli za rolę
poniżej najlepsza aktorka, tutaj najlepszy aktor.
Okej, okay, czyli za rolę drugoplanową chyba też jest podział na aktorkę i aktora, prawda?
Tak, zgadza się.
Rola. Okej, okay. Nie, no jest niżej, przecież właśnie chodziło mi o to, żeby
myślałem,
Nie, 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 chciałem, żebyś tam pokazał, ale okej. Okay. Nie wiem. To mówię, tak jakbym miał strzelać, ale...
Cillian Murphy może bardzo jest to prawdopodobne. Słyszałem, że Bradley Cooper w roli Maestro bardzo dobrze zagrał. Podobno to jest taki film, gdzie się przygotowywał gotujący przez kilka lat ogólnie. Ten podobna historia przygotowywania tego filmu jest już naprawdę długa i z wielkimi oczekiwaniami to było. Niestety Barbenheimer trochę zrujnował plany marketingowe filmu Maestro. Więc no, a pokażmy wyniki, jak według jest... No to nawet na trzecim jest Bradley Cooper według Community Film Webu. Na drugim jest Paul Giamatti z Przesilenia Zimowe. Czy pan... A, dobrze, już kojarzę aktora. Okej. Okej. No dobra. A z najlepszy aktorek... Nie oglądam żadnego z tych filmów, ale obstawiam, że to może być Emma Stone za Biedne Istoty.
A ja nie mam absolutnie pojęcia. Nie wiem. Nie
czy
wiem,
Emma Stone ma jakieś nagrody Oscar? Zdobyła Oscara i 25 innych nagród oraz 76 nominacji.
No to ładnie. Czyli za La La Land pewnie dostała Oscara.
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa za La La Land 2016.
Ja, ma to sens.
A teraz oglądamy z Klarą serial właśnie, gdzie jest ona w roli głównej na Sky Showtime. Ogólnie Emma Stone jakby to jest aktorka, którą przyznam bardzo lubię przez zakres ról, jaki miała, że jest to w pewnym momencie wydawałoby się, że to jest taki coś podobnego, a potem właśnie jak się to zaczęło tak rozchodzić na różne strony w serialu Maniac Netflixowym, w Cruelli, czyli takiej disneyowskiej produkcji.
Ona generalnie też już nawet poza tym to po prostu bardzo dobrych filmach grała, prawda? Właśnie w La La Landzie, w tym teraz właśnie w Birdmanie też.
Kocha lub szanuję The Amazing Spider-Man.
No Jezu, jebać ten film. Przepraszam. Nie, Służące, Służące też był niezły film.
Zombieland.
O, no tak, przecież ona w Zombielandzie gra. No to za to.
Tak.
Wspaniały
dokładnie.
Film. No dobrze, no czyli tak. To co, może jeszcze dalej przejdziemy z tymi, bo są jeszcze tam aktorzy drugoplanowi.
Tak, drugoplanowi. Myślę, że Ryan Gosling za Barbie jest to dosyć... Ciekawe, czy ma...
Wiesz co, a tak w ogóle, tak w ogóle to właśnie może powinniśmy czytać wszystkich, bo tak mówimy trochę, jakby widzowie też mogli widzieć, jakie to są role.
No wiem, ale jakby mogłem sobie obczaić, jakby nie, obstawiam, że dużo osób to nie ogarnia nawet nazwiskami.
No ale to co, będziesz tym kolesiem, który będzie w komentarzu pisał "Can't you Google it?"
Kinda, w tym wypadku.
Okej.
Okay. Nie, dobrze. Najlepszy aktor drugoplanowy, Sterling K. Brown, American Fiction. Ryan Gosling, Barbie. Mark Ruffalo, Biedne istoty. Robert De Niro, Czas krwawego księżyca. Robert Downey Jr., Oppenheimer.
Przepraszam. Po prostu bardzo mi się spodobało zamerykanizowanie Robert De Niro.
Robert De Niro. Ja jakoś mi się przypadkiem tak
za czas krwawego księżyca.
Głosuj.
No i... Robert Downey Jr. naprawdę zajebiście zagrał w tym Oppenheimerze. Świetny był. Ale kurde, no ta rola Goslinga w Barbie była taka zajebista, po prostu świetny był. No, ja bym chciał, żeby to wygrał. Generalnie no, chciałbym, żeby Barbie coś wygrało, bo to był też naprawdę dobry film moim zdaniem. Za kostiumy, za scenografię, to Barbie myślę na spokojnie może celować w Oscara. Przecież zajebista była to całe miasteczko, które zbudowali, ten Barbieland.
Prawda. A najlepszy reżyser. No, Nolan, Martin Scorsese, Justin Triet. Tutaj nie ma. Najlepszy
nie ma reżyserki. Nie ma Barbie?
Nie, właśnie zobacz, to jest ciekawe, że tutaj masz tylko najlepszy reżyser, nie masz najlepsza reżyserka.
Faktycznie. Ciekawe z czego to wynika. Jest za mało reżyserek? Czy to... Dobra. To rzeczywiście teraz mi troszkę zrobiłeś świeka. Muszę się nad tym pokminić. Czemu? Nie, no.
O chuj.
Dziękuję, zamykam dyskusję.
O Jezu, było tyle razy poruszane. Zamykam temat.
Tak, proszę użyć opcji szukaj. Zamykam dyskusję. Pozdrowienia dla elektrody. Może reżyserowie, reżyserki po prostu mają wyjebane w te parytety i powiedzieli, że nie, spoko, nie potrzebujemy. Jakby będziemy się bić na równych zasadach.
No, ciekawe. W sensie ja pamiętam, że kojarzę coś takiego, że akurat w przypadku aktorów, no to była taka drama, że sami faceci coś tam dostawali. Oscary i może dlatego to zrobili, a tutaj... No nie wiem. Ciekawa sprawa. Najlepszy scenariusz oryginalny. I to się nie wypowiem. No, najlepszy scenariusz adaptowany. Znowu mamy podobne zestawienie: Barbie, Oppenheimer, Biedne istoty, Strefa interesów, American Fiction. Scenariusz w Oppenheimerze bardzo mi się podobał, bo dobrze ukazywał ten czas, co było, a co jest dla widza. Oraz też rozróżnienie kolorystyczne, czyli czarno-białe, czyli coś, co było obiektywistyczne, stwierdzonym faktem, że tak się stało. Albo nie, przepraszam, źle to ująłem. To było tak, że na kolorowo są wydarzenia z perspektywy Oppenheimera. Tak, a na czarno-biało to z perspektywy innych osób wydarzenia.
Chodziło, że kolorowy jest Oppenheimer, a szary jest Strauss. I o tym, okay. Do tego nadal nie jestem w 100% przekonany, bo Nie wiem trochę, co to miało pokazywać, czy to, w sensie, jaki aspekt tej postaci to miało pokazywać, bo były nawet sceny takie obok siebie, w których był właśnie, z przesłuchania tego na przykład Oppenheimera, to były sceny dosłownie obok siebie, które niektóre były, które jedna była czarno-biała, a druga była kolorowa. I po prostu, no, nie ten, nie...
Ja słyszałem, że ten czarno-biały to nie był konkretnie Strauss, tylko ogólnie po prostu opowiadane z perspektywy innej niż Oppenheimera.
Okej.
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. O, kurczę, nie wybrałem się. Właśnie tego weekendu były w kinie Muranów pokazy filmów krótkometrażowych, które są nominowane do Oscarów.
Przepraszam, ale troszkę chyba naszego ćwieka wytłumaczono. To nie jest aktor dla najlepszego reżysera per se, tylko to jest Oscar za... aktor... Dobra. Nie Oscar za najlepszego reżysera, tylko Oscar za najlepszą reżyserię. O to chodzi.
Ale nie ma sensu, bo to za najlepszą grę aktorską. Po prostu. Okay. Mogłoby być.
No właśnie. Tak, faktycznie. Nadal mi to...
Najlepsza muzyka oryginalna. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. A bo to John Williams robił. Okej.
Okay. Uuu, callback. Nice. Okej, okay. Sprawdziłem i od samego początku była nagroda dla najlepszego aktora i najlepszej aktorki. I za najlepszą reżyserię.
A najlepsza piosenka. Barbie, what was I made for wykonania Billie Eilish? Albo...
No Jezus Maria, błagam, nie... Nie Billie Eilish. Zapierdolę się, jeśli Billie Eilish zdobędzie kolejną nagrodę. Przepraszam, poprowadź przez chwilę beze mnie. Muszę taki zaskoczyć.
Dobrze. No, można zrobię speedrun, bo to już jakby nie ma co aż tak do dyskusji. To jest najlepsza piosenka, to jest najlepsza scenografia. A w ogóle, o właśnie, to się Napoleon pojawia. Zapomniałem o tym, że ten film jest, egzystuje. Ok, po prostu okej. Okay. Egzystuje. Najlepsze efekty specjalne. Strażnicy Galaktyki spoko, część trzecia. Napoleon też jakby okej. Okay. Mission Impossible, Godzilla. No, Godzilla ma dobre. Ogólnie CGI. Ale jest twórca. Twórca też myślę, że ma tutaj bardzo duże szanse według mnie. No. To tak Strażnicy Galaktyki, Godzilla albo twórca. Najlepsze kostiumy to znowu podobne zestawienie Barbie, biedna istota, czy Skrawego Księżyca, Napoleon, Oppenheimer. Najlepsze zdjęcia. O, najlepszy długometrażowy film animowany. Tutaj myślę, że Chłopiec Czapla może konkurować ze Spider-Manem poprzez multiversum. Wiadomo, że popularniejszym jest animacja Spider-Mana, ale Chłopiec i Czapla, która jest od Hayao Miyazakiego, czyli od studia Ghibli, może być też ciekawe. No a dalej chyba już nie będę was zanudzał. Czy halo, halo, centrala, czy prowadzący numer 2 jest?
Tak, nie chciałem słyszę. Przerywać. Przyszedłem, jak coś o Spider-Manie gadałeś, się zdziwiłem.
To był film animowany i tam był Spider-Man poprzez multiversum.
Okej. Okay. No i Chłopiec z czaplą, z tego, co tam widziałem.
Tak, zgadza się.
To ciekawe, czy był też nowy film Demon Slayer to the Hashira Training.
Nie, bo to jest 2024 już.
A, wiem. Ale, ale to ten rok, przecież to dopiero co wyszło teraz. Co nie? Tak samo jak wszystkie te poprzednie filmy. To są filmy z poprzedniego roku.
Jak co...
No czy to wyszło? A nie, to jest... teraz było, że nie, to chyba do kiedy nagrody będą? Dopóki nagrody nie będą, to wszystko, co wyszło, się zalicza do...
Nie, tam jest chyba do stycznia. Nie, do momentu, kiedy pojawiają się ogłoszone nominacje, czyli na przykład teraz tutaj był 23 stycznia. 23 stycznia zostało ogłoszone to. Myślę, że to jest spoko, no bo w marcu jakby... od momentu nominacji do momentu jakby wręczenia nagród każdy może się zapoznać z tymi produkcjami na tyle, żeby nabrać własnego zdania.
Okej. Okay. Nie, to miał być tylko taki mały segway, że nie byłem, ale dostałem informację, że totalna strata pieniędzy. I rozumiem, jakby mogę faktycznie potwierdzić, dlaczego strata pieniędzy. Szybko tak tylko wytłumaczę. Ten film Demon Slayer i Hashira Training to... nie jest taki film, jaki tam był z pociągiem, który był faktycznie po prostu cały jakby był film o tym arku, tylko to jest film, który ma tak jakby promować nowy sezon, czyli do kin weszła wersja, w której jest pokazywany ostatni odcinek poprzedniego sezonu i pierwszy odcinek nowego sezonu. Teraz czemu jest to strata pieniędzy? Ponieważ tak naprawdę tylko 1/3 filmu to jest nowy content, gdyż ostatni odcinek poprzedniego sezonu miał 50 minut, natomiast nowy odcinek tego sezonu to standardowe 20 minut.
Okej, okay, rozumiem. Nie wiem, wiesz, to jest takie bardziej, że community weebowskie to tak korzysta z tego, żeby spotkać się, pójść sobie pohypować razem.
Dobra, stary, ale tak nadal, płacisz pełną cenę za bilet, z czego jakby dostajesz 2/3 kontentu, który już widziałeś. Jakby, no, nie, no, w takim prawda. Razie community weebowskie to debile, no, co zresztą...
Nie, nie no, ale za mocno oceniasz właśnie. Jakby, zobacz, że jak wygląda animacja takiego Demon Slayera i ktoś sobie chce pójść po prostu obejrzeć to na dużym ekranie. Jest to całkowicie normalne według mnie. Ja też bym nawet nie poszedł i nie uważam tego za stratę pieniędzy właśnie nawet. Więc mam tutaj odmienne zdanie.
Jakby spoko, ale ja też mam odmienne zdanie, bo w ostatnim odcinku się praktycznie nic nie działo. Ostatni odcinek to był już aftermath całego sezonu. Więc no to nawet jeśli byś to chciał
to była jeszcze obejrzeć. Ostateczna walka.
Dobra, nawet tu mówię, że moja subiektywna opinia, bo ten sezon był słaby, ale to dlatego, że po prostu ten arc był słaby i animacja była spoko, ale
animacja wiadomo, spoko.
I ten kolejny sezon też nie będzie zbyt ciekawy, to już od razu mogę powiedzieć, ale sezon po tym będzie zajebisty.
No bo to będzie końcowy sezon.
Nie spoileruj.
Jeszcze nie jest informacja, że jeszcze 2 sezony zostały, więc jakby normalnie.
No, może niektórzy nie wiedzą.
No to teraz się dowiedzieli, chuj.
Jezu, jest też manga już napisana, którą sobie możesz przeczytać.
No dokładnie, dokładnie. Wiesz co, na przykład jeszcze napisali urzędnicy do takiego pewnego baru zapiekankowego, hamburgerowego, hotdogowego, kebabowego w centrum Warszawy?
Myślę, że wiem. Dojebanego zapieksa żeście zrobili.
No, 128 metrów zapieks.
Mamy to. Adam Małysz normalnie.
Oficjalnie wczoraj był rave pod Lucy i został postanowiony rekord Guinnessa w stworzeniu najdłuższej zapiekanki.
Dla kontekstu trochę, Lucy to właśnie taki bar, tak jak to ładnie ująłeś, zapiekankowo-burgerowo-szczurowy w centrum Warszawy, w samym ścisłym centrum. Jest to dla tych, którzy kojarzą to pod Pałacem Kultury. Jest taki, oczywiście jest parczek taka dookoła, buda. Duża przestrzeń i tam jest taka buda w drodze z patelni do Złotych Tarasów. Jedna z tych bud, co tam kojarzycie pewnie, kebaby, właśnie takie zapieksy i tak dalej. No, ktoś postanowił, że zajebistym pomysłem będzie zrobienie rave'u pod zapiekankami. Może to same zapiekanki wpadły na ten pomysł. Było dobre.
Nie, to...
w sensie wiem, że organizator... Wiem, że organizator to ten klub, tak? Bar? Był?
Nie.
Nie.
Nie, wiem, że to nie było organizowane przez jakiś ten klub.
Nie. Albo źle to przedstawiłem, albo źle mnie zrozumiałeś.
Jedno i drugie.
Przedstawiając od początku, chodzi o to, cała inicjatywa w sumie tego ciekawego eventu, ogólnie spoko eventu, to wyszło z tego, że po prostu nagle po 30 latach od tego, jak istniała w sobie Lucy, w sumie powiedzmy szczerze, ktoś sobie po prostu postawił chamsko budę i uznał, to jest moje pole.
I nikt z tym
I
nic nie
tak
zrobił do
zostało.
tego czasu, więc tak.
Tak jak ten, o Jezu, jak się, miałem sobie zapisać i zapomniałem, jak się nazywał w czasie zaborów Polski ten, który miał ten dom na kółkach.
Drzymała, kurwa,
Tak,
drzymała ze swoją
drzymałka.
meliną.
To dokładnie, to
Cały
dokładnie
Reich
tak.
tak szukający kruczków prawych.
To trochę taki case. Postawił sobie i powiedział sobie, możecie zrobić. No i jakby ten biznes się układał, wszystko spoko, ale w pewnym momencie pojawił się nowy właściciel. No i ten właściciel już nie był odraczany z tych kar, tylko po prostu powiedzieli, że ma się stąd wynosić i zapłacić 100 tysięcy złotych. Tak, o, wcześniej tak trochę im to przeszkadzało, teraz uznali, że całkowicie im to przeszkadza i po prostu chcą wynieść całą tą budę. Po tym, jak kilka miesięcy temu miała remont i w końcu wygląda jak współczesny lokal i można tam płacić kartą w końcu po nie wiadomo kiedy. Centrum Warszawy, podkreślę, samo centrum Warszawy.
Ty stary, ale w ogóle jaki biznes zrobić, co nie kupujesz budę z zapiekankami w centrum Warszawy, renomujesz się, robisz wszystko tam wielką imprezę rejwową, tylko po to, żeby ci ratusz powiedział, dobra, płaci, wypierdalaj.
No.
O, bidule.
Nie, no jakby właśnie z racji tego, że to dziwnie wyszło, no z jednej strony jest uzasadnione, z drugiej dziwna sprawa, nie dociekam tak prawnie, co i jak, to powstał właśnie inicjatywa zrobienia imprezy i pokazania przez mieszkańców, że siema, chcemy, żeby to miejsce zostało. W sumie tutaj już się stało tak trochę takim historycznym miejscem, że kiedy jesteście nawoleni po imprezie w centrum, idziecie wszyscy pod Lucy i natrafiacie na tą kolejkę 20 osób, które są najbardziej różne osoby na świecie. I jak przysłuchacie się tych rozmów, to dowiecie się rzeczy, o których nie mieliście po prostu. W ogóle nigdy nie pomyśleliście, że coś takiego może egzystować. Takie zachowania, takie sytuacje. Możecie się dowiedzieć naprawdę dużo o świecie, stojąc w kolejce od drugiej w nocy po zapiekankę.
Od tematów geopolitycznych po treść żołądkową wydaloną przez randomowego Mirka. Naprawdę. Pełne
no i
spektrum.
Kto jest mistrzem Polski, czyli Legia Warszawa?
Legia Warszawa to
Warszawa,
najlepszy klub.
To najlepszy klub.
Stary, ojej, to ja jeszcze taką szybką tę. Wracałem kilka dni temu pociągiem z Zakopanego. Mieliśmy akurat przedziałowe miejsca i do przedziału obok wsiadła grupka. Na początku stwierdziłem, że to jakieś zwykłe chamy i prostaki, ale po przysłuchaniu się przez chwilę ich stwierdziłem też, że są najebani. Byli wkurzający, darli mordę długą część podróży, tam chyba nawet coś wyrzucali przez okno. No, byłem całkiem zaskoczony, że nikt z tym nic nie robi, ale jako, że ja nie 60, no to nic z tym też nie zrobiłem, więc pewnie z tego to wyniknęło. Natomiast gdy już dojeżdżaliśmy do Warszawy, bo cała grupka też jechała właśnie do tego celu, to koleś dosłownie zaczął wystawiać łeb za okno i po prostu drzeć: jebać Legię! Jebać Legię! Legia to stara kurwa! No i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak mówię, zaczął to robić dojeżdżając do Warszawy, już w momencie, gdy wjeżdżaliśmy tam na jakieś stacje Włochy, później Warszawa Zachodnia i tak dalej. No, więc tam z kilkoma osobami jeszcze, z którymi jechaliśmy, się po prostu zakładaliśmy, jak długo przeżyje w tej naszej stolicy. Rest in peace, bo pewnie nie za długo, ale taka mała anegdotka o Legii Warszawa. Szybko.
Ciekawe. Zaciekawiłeś mnie. Takie,
chciałbyś go poznać?
Tak, myślę, że chciałbym.
Barwna postać. Całkiem.
Bardzo, bardzo. Myślę, że dużo by zmieniła w moim życiu.
To na pewno.
No, o czym my gadaliśmy?
I myślę, że gadaliśmy o tym, że pora już zawijać manatki. Pakować sobie te, co ci twój timer mówi. Bo mi Audacity na przykład mówi godzina 24.
Tak, ale w sumie tak poruszyliśmy tylko ten los i nie powiedzieć. Ja chciałbym tylko tak poświęcić chociaż chwilę, żeby wyjaśnić w sumie tą sprawę.
Dobrze, przepraszam. No to dawaj, tak.
Podsumowując od początku. 91 powstaje Lucy. Przechodzimy do aktualnych lat, nagle dostają kary, nagle jest rajf pod... już nie mostem.
Okej, okay, dobra, ten speedrun się podobał.
po taki prowadzący numer jeden był tam zobaczyć, jak to jest. Spoko, zapiekanka fajnie się oglądało. Wszyscy sponsorzy dotrzymali słowa i dostarczyli materiały. Była scena postawiona, była muza. Rave'em bym tego nie nazwał, ale w sumie to też już temat na kiedy indziej ze względu na to, że po prostu słowo rave już przeszło pewną swego rodzaju ewolucję i ma szersze znaczenie niż wcześniej. A tak to było fajnie, były ciekawe osoby, ale były też niestety nieciekawe osoby, ponieważ od znajomy znajomego, co prawda, ale to miałem, usłyszałem i widziałem screeny z rozmowy, gdzie było powiedziane, że ktoś się podszywał pod ochroniarza, zaczął wypychać ludzi, napierdalał gazem pieprzowym po innym. Także nie było bezpiecznie czasami przy zapiekankach.
O kurwa.
Żyjesz?
Przepraszam. Boże, kocham takie akcje.
Imagine, ktoś podszywał się pod ochroniarza zapiekanki.
Wielkie propsy ode mnie dla tego pana. Naprawdę, dałbym mu medal, gdybym mógł. Ale baza.
Nie no, stary, napierdalał ludzi gazem pieprzowym po oczach potem.
Wiem i to bardzo zabawne. Uważam, że przemoc jest śmieszna.
Okej. Okay. Nie takiego cię stworzyłem przez to AI. Coś się w kodzie zjebało. Ja pierdolę.
Rozpierdolisz wszystkich rolników do nas tu z 2024.
Nie! Szybko anuluj!
ChatGPT error. Jestem tylko modelem językowym, mogę podawać konkretne informacje.
Dobrze, musimy w takim razie kończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję, że słuchaliście. Mój prowadzący się znaczy, nie wiem od czemu tak dziwnie gadam. Muszę go nieważne.
Cześć, witam w dzisiejszym odcinku ostatnich szarych komórek, 24.
Stop, trzymajcie się. Do następnego.